Audycja Czytać, aby być mądrym. Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kucharczyka. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
I przed nami w naszej dzisiejszej audycji pierwsza propozycja wydawnicza dla słuchaczy Radia Maryja autorstwa pana. Historia Polski 1914-2022. Bardzo proszę powiedzieć kilka słów o tej książce, panie profesorze.
Trzeba by zacząć od tego, że to jest właściwie wynik inicjatywy wydawcy, bo wydawcą jest oficyna Zyski Spółka, poznańskie wydawnictwo. No i właściciel, dr Tadeusz Zysk, zwrócił się do mnie z taką inicjatywą, sugestią, żebym napisał, jak powiedział, dokończenie dziejów Polski dla młodzieży, które kiedyś napisał profesor Felix Koneczny. Ale ta książka profesora Konecznego kończy się na okresie sprzed I wojny światowej i chodziłoby o dopisanie dziejów Polski od czasów I wojny światowej, czyli od 1914 roku do czasów współczesnych. Ja oczywiście przestraszyłem się tej propozycji, bo gdzie mi się równać do mistrza, jakim jest profesor Felix Koneczny, ale z drugiej strony jest oczywiście, mam też tego świadomość, że wiedza, gdy chodzi o najnowsze dzieje Polski, no nie tylko wśród młodego pokolenia, ale być może tam szczególnie jest, no mówiąc delikatnie, niewystarczająca. I taka była geneza powstania tej książki. I to są dzieje Polski opisane zarówno w aspekcie politycznym, społecznym, ale przede wszystkim starałem się też uchwycić te wątki kulturowe. I wydaje mi się, że istotę rzeczy pokazuje też okładka tej książki, ponieważ na okładce mamy barwy nasze narodowe, białe i czerwone. I po tej stronie białej jest wizerunek błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Po tej stronie czerwonej przywódca komunistów w Polsce w latach 60. Władysław Gomułka. Ktoś może zadać pytanie, ale dlaczego akurat te dwie postacie w tym okresie, który obejmuje ta historia. No bo to jest, ja piszę o tym także na kartach tej książki, to jest moim zdaniem ten moment kluczowy, to znaczy moment, kiedy błogosławiony prymas Wyszyński wdraża w życie wielki program duszpasterskiej odnowy, ale także narodowej odnowy, czyli Jasnogórskiej Śluby Narodu, Wielka Nowenna, obchody milenium chrztu Polski w 1966 roku. I temu komuniści przeciwstawiają tę ofensywę pod tytułem Budujemy nową socjalistyczną Polskę, czyli Polskę oddzieloną od swoich chrześcijańskich korzeni w wymiarze kulturowym i duchowym. I to było wielkie starcie. Dlaczego tak ważne? Ponieważ akurat wtedy, mówimy o latach 60. XX wieku, dorasta pokolenie po II wojnie światowej, które nie znało, nie pamiętało niepodległej Polski, tak jak pokolenie prymasa Wyszyńskiego, tak jak pokolenie księdza arcybiskupa Karola Wojtyły, przyszłego Jana Pawła II. Oni pamiętali II Rzeczpospolitą i miliony Polaków również, ale ich było coraz mniej. No taka kolej rzeczy jest. Wzrasta nowe pokolenie, które trzeba było, można powiedzieć, nie tylko przyprowadzić do Kościoła, do Boga, ale także przyprowadzić w ten sposób do polskości, do tradycji, jak mówił prymas narodu ochrzczonego. I to pokolenie, to się udało. Tu prymas rzeczywiście dzięki, no przede wszystkim oczywiście Bożej łasce, z którą on współpracował, to mu się udało. To znaczy to pokolenie milenijne, one potem stworzy przecież pokolenie Solidarności, a jak wiemy, przełom, który zainicjowała Solidarność, także dzięki temu powiewowi duchowej mocy Jana Pawła II, to był przełom, który nie tylko dotyczył Polski, więc stąd ta okładka i też ten, można powiedzieć, ciężar położony w samej opowieści w tej książce, że te aspekty duchowe, kulturowe są bardzo istotne. Ich nie można traktować jako jakiś tam zbędny dodatek, tylko stanowią istotę rzeczy. I wydaje mi się, że to ujęcie jest przedstawione w języku przystępnym nie tylko dla młodzieży. To jest oczywiście przede wszystkim ocena już samych czytelników, ale te wstępne reakcje po tym, jak już ta książka trafiła na rynek, świadczą o tym, że raczej to zamierzenie się udało. Także wydaje mi się, że to jest takie przedsięwzięcie, które spełni swój cel, jeśli po tej lekturze tej książki czytelnicy będą zaproszeni do jakiejś refleksji, do tego, żeby poszukać, poczytać jeszcze coś więcej, żeby po prostu nie był to koniec, ale początek też zainteresowania najnowszymi dziejami Polski.
Panie profesorze, okres historyczny bardzo ważny, między innymi również i z tej racji, że po roku 45 historia Polski była bardzo często zakłamywana. Są pokolenia Polaków, którzy rzeczywiście do tej pory nie potrafią właściwie spojrzeć na niektóre fakty historyczne, które towarzyszyły naszej batalii o wolność, suwerenność, niepodległość naszej ojczyzny, chociażby w kontekście roku 89.
No tak jest. To jest osobny oczywiście zespół zagadnień, to znaczy geneza i pierwsze lata, zwłaszcza III Rzeczypospolitej, czyli okres tak zwanej transformacji, początku lat 90. ubiegłego wieku. Ja o tym wspominam, piszę o tym także w kontekście, poświęcam temu zresztą osobny rozdział, no ja to nazywam zapomniany program budowy trzeciej niepodległości, czyli tą wizję budowy naszej trzeciej niepodległości, którą przedstawił w 1991 roku święty Jan Paweł II, kiedy przybył do Polski z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny po upadku rządów komunistycznych, kiedy no właśnie mówił po pierwsze, że egzamin z naszej wolności dopiero przed nami, a po drugie wskazywał, że no trzeba tą niepodległość budować na skalę dekalogu, ze wszystkimi konsekwencjami moralnymi, społecznymi, kulturowymi, które naród polski, dobroczynnymi konsekwencjami, które naród polski na pewno doświadczy. To zostało, jak wiemy, od razu poddane ostrej krytyce już w trakcie, kiedy jeszcze pielgrzymka trwała. No i można powiedzieć, wielu wtedy zapisało papieżowi zemstę w swoim sercu, tak to można powiedzieć. Wtedy właśnie zaczyna się też to budowanie czarnej legendy Jana Pawła II, z którą my musimy się mierzyć także w naszych czasach, ale także warto o tym pamiętać, jakie były początki budowy tego takiego tak zwanego kapitalizmu politycznego, czyli takie przekonanie o tym, że dobrobyt i wolność jest dobra, ale powinna być reglamentowana dla niektórych, chociażby też pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, prawda, którym szermowano tak bardzo często w okresie transformacji, ale jak się okazuje, jak się ludzie zaczęli organizować sami, domagać się także wolnych mediów. Przypomnijmy sobie całą historię powstania, utrzymania, walki o Radio Maryja, o telewizję Trwam. No to się nagle okazuje, że to jednak nie o to społeczeństwo obywatelskie chodzi, prawda? Więc tu mamy cały też zestaw też hipokryzji, która towarzyszy różnym pojęciom, które się przemyca jako to uniwersalne narzędzie do budowy postępu i tolerancji, a w rzeczywistości chodzi o ograniczenie wolności, ograniczenie rozwoju, także rozwoju w znaczeniu gospodarczym. Ja zwracam uwagę także na te wszystkie ograniczenia związane z brakiem dekomunizacji, lustracji, które nie tylko miało oczywiście przełożenie na sferę polityczną, ale także na sferę gospodarczą, niejawne powiązania, podatek korupcyjny i tak dalej. Więc te aspekty także są w tej historii obecne. Oczywiście mówimy o pewnej syntezie, prawda, która obejmuje okres od I wojny światowej do agresji Rosji na Ukrainę, więc siłą rzeczy w każdej syntezie pewne sprawy są zmiankowane ogólnie, ale chodzi właśnie, to jak wspomniałem, o to, żeby po tej lekturze pomyśleć nad stanem Rzeczypospolitej i też nie popadać w rozpacz, bo ja kończę tę książkę takim przypomnieniem, że nie ma jakichś bezosobowych sił, które determinują bieg dziejów. Wszystko właściwie rozstrzyga się w naszych sercach, umysłach, w naszej woli.
I co ważne, panie profesorze, także rzeczywiście ten okres historii Polski 1914-2022, tak jak pan profesor zaznaczył, to synteza zamknięta w jednej książce, to nie wielotomowe dzieło na około 500 stronach. Ta historia jest bardzo syntetycznie podana.
Tak jest. No, starałem się uwzględnić wszystkie najważniejsze kwestie. Nie mam złudzeń co do tego, że czytelnik, powiedzmy, bardziej zainteresowany na przykład historią wojskowości, nie wiem, II Rzeczypospolitej, i znajdzie, czy może stwierdzić pewien niedosyt, bo na przykład te kwestie jego zdaniem mogły być bardziej szczegółowo przeanalizowane, ale to jest synteza rzeczywiście w jednym tomie. i która przede wszystkim jest takim zarysem autorskim oczywiście, pokazaniem pewnych najważniejszych procesów, wydarzeń, które w tym okresie kształtowały Polskę, państwo, naród i też, tak jak mówię, no, skłania, czy powinno skłaniać do refleksji, do tego, żeby poszerzyć wiedzę, a mamy przecież na rynku wiele syntez dziejów polskich, wartościowych, wielotomowych, autorskich ujęć, które pewne kwestie z pewnością rozszerzają. Być może brakuje ich w tym wymiarze historii najnowszej, ale to jest bardzo ważny aspekt. No, przypomnijmy sobie chociażby te huraganowe ataki na w ogóle nowy przedmiot historia teraźniejszość czy na podręcznik profesora Ryszkowskiego do tego przedmiotu. To pokazuje, że ta historia najnowsza jest bardzo ważna. Wielu traktuje ją jako pewno też narzędzie władzy, dlatego tak mocno atakują przedmiot i podręcznik, który kwestionuje pewne utarte dogmaty. No z pewnością też takim zamierzeniem tej książki było to, że może ona stanowić jakąś taką lekturę uzupełniającą dla tych, którzy no właśnie jeszcze jako uczniowie uczą się historii i teraźniejszości w polskich szkołach.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja i naszych słuchaczy zapraszamy do lektury. Książka Historia Polski 1914-2022 autorstwa pana profesora Grzegorza Kucharczyka. Bóg zapłać, panie profesorze, z panem Bogiem. Ja.
Bardzo dziękuję z panem Bogiem.
Drodzy państwo, pragnę przypomnieć także numery telefonów do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. 94... 373 11 60. Powtórzę, 94 373 11 60 lub końcówka 61 albo 62. Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej Fundacji Nasza Przyszłość. Na tej stronie znajdą Państwo bardzo wiele różnego rodzaju propozycji wydawniczych, które rzeczywiście warto wziąć do ręki i z nimi się zapoznać. Z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem rozmawialiśmy o książce Historia Polski lata 1914-2022. Oczywiście książka autorstwa pana profesora Kucharczyka. Radio Maryja trwa nasza poniedziałkowa audycja Czytać, aby być mądrym. Przed nami kolejna propozycja wydawnicza. Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam panią redaktor Martę Wielek. Szczęść Boże, pani redaktor.
Szczęść Boże.
W swoich dłoniach trzymam książkę wydawnictwa krakowskiego M. Ksiądz Dolindo Ruotolo. Kwiatki księdza Dolindo. Postać ostatnio ciesząca się bardzo dużą popularnością, byśmy powiedzieli, dlatego to kolejna propozycja wydawnicza dotycząca osoby tak wielkiego kapłana.
Tak, to jest rzeczywiście już kolejna nasza książka. My wydajemy głównie książki napisane, stworzone przez księdza Ruotolo, nie tyle o nim, co jego dzieła, a ta jest wyjątkowa, bo tak jak tytuł sam wnosi, sugeruję, że to będzie taka lekka pozycja, ale to jest rzeczywiście tak, że forma jest lekka, bo to są takie zbiory anegdot, wspomnień, fragmentów homilii, ale treści są bardzo głębokie. To jest taka też chyba cecha charakterystyczna księdza Dolindo, że on sam był takim człowiekiem bardzo niepozornym z zewnątrz. Często właśnie to był powód jego lekceważenia czy wyśmiewania. ale kiedy ktoś się mierzy z tymi słowami, które on wygłaszał w czasie homilii, no to nie ma możliwości, żeby się nie zatrzymać, nie pomyśleć i nie zmienić czegoś w swoim życiu. I w ten sposób ksiądz właśnie Dorindo oddziaływał na tych ludzi, z którymi się spotykał. I ta książka poniekąd jest jakby też owocem tych spotkań, bo wokół księdza Dorindo zgromadziło się sporo osób, których jakby urzekła ta jego idea, o której on miał przeświadczenie, została mu przekazana przez Pana Jezusa, że ma prowadzić ludzi do takiej odnowy duchowej. I powstało dzieło Boże, tak jak ksiądz Dorindo nazwał. I to była właśnie grupa ludzi, nawet dzisiaj powiedzielibyśmy wspólnota, których urzekało to, co on mówił, to w jaki sposób mówił o Panu Bogu, to jak żył. I jedna z takich właśnie jego córek duchowych zaczęła gromadzić, mając świadomość tego, że obcuje z kimś niezwykłym, gromadzić właśnie wspomnienia o nim, anegdoty. To potem podjęły inne córki duchowe i aż właśnie powstała ta książka, najpierw w jednym tomie, potem powstał drugi tom. To jest jakby wydanie, które obejmuje obydwa tomy. To jest pokaźna książka, prawie 400 stron właśnie takich, takich powiedzielibyśmy na zewnątrz lekkich rzeczy, natomiast tak jak wspomniałam, dość głębokich duchowo. Kiedy ktoś je czyta i zatrzymuje się, to nawet w tych anegdotach jest taka prawda o tym, w jaki sposób Pan Bóg działa w życiu człowieka. I jest w tym chyba takim bardzo dobrym określeniem, czym są te kwiatki, jest to, co napisał biskup Vittorio Constantinis we wstępie do tej książki, że w dzisiejszym świecie brakuje nam właśnie takiego zatrzymania się. Żyjemy w ciągłym pośpiechu, w zabieganiu i brakuje nam bardzo właśnie zatrzymania się. Ciągle jesteśmy bombardowani jakimiś problemami, trudnościami. A ta książka daje taki oddech, oddech nadziei, że będzie dobrze, że Pan Bóg nad nami czuwa, że jesteśmy w rękach tego, który może wszystko. I każda w zasadzie ta opowieść, możemy ją nawet czytać sobie każdą codziennie i znaleźć się wśród tych wszystkich problemów właśnie taki oddech.
No właśnie, pani redaktor, właśnie o tym chciałem powiedzieć, kiedy miałem możliwość przed audycją zapoznania się z tą książką, to sobie pomyślałem, że to są takie lekcje, krótkie lekcje i zadania do odrobienia przez każdego z nas. To, co pani redaktor, tak. redaktor powiedziała, zwariowany, bardzo zaganiany świat i my, którzy daliśmy wpędzić się w ten wir tego świata, często przechodzimy obojętnie obok tych najważniejszych spraw dotyczących naszego życia. A te myśli księdza Dorindo pozwalają nam zatrzymać się i zadać sobie bardzo osobiste pytania dotyczące nas samych. Kim jesteśmy i w jakim punkcie swojego życia się znajdujemy?
Dokładnie. Tutaj zacytuję jedno zdanie właśnie z tego wstępu. Biskup tak pięknie napisał, że to są stronice realizmu, poezji piękna ze świata nietkniętego namiętnościami. To jest no tak jakby ktoś nam wrzucił w tę naszą codzienność właśnie taką dawkę piękna, nadziei, miłości i możemy ją zażyć i pójść dalej, tak? No bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie porzucić tych wszystkich problemów, musimy je jakoś rozwiązać, ale dzięki właśnie każdej takiej opowieści czy refleksji, bo tam są też fragmenty listów księdza Dorindo, czy homilii jego, No, możemy zażyć tę dawkę i jakby przejść przez dzień już z zupełnie innym nastawieniem.
Komu dedykujemy w sposób szczególny tę książkę, pani redaktor?
Przepraszam, nie słyszałam.
Komu dedykujemy w sposób szczególny tę książkę?
Ja bym dedykowała wszystkim, bo to wydaje mi się, że nie ma nikogo, kto by nie potrzebował takiego zastrzyku nadziei, tak? Nie ma osób, które by nie potrzebowały właśnie takiego oddechu. Ja, jeśli mogę wybrać na przykład coś, co na dzisiaj, przeczytać coś, co na dzisiaj sobie wybrałam, bo akurat nie odpowiada tak moim różnym trudnościom. Jest taki fragment. Kiedy spotykają cię przeciwności, pomyśl, że to minie. Popatrz, jesteś na przejeździe kolejowym, pociąg sapi i barykaduje drogę, ale ty zatrzymaj się i spokojnie czekaj, bo nawet najdłuższy pociąg kiedyś przejedzie. I to jest, no, ten fragment jest troszkę dłuższy, ale no, jest to taka myśl, która mnie od razu wstawia w odpowiednim nastawieniu do tego, co mnie czeka dzisiaj, tak? Myślę sobie, no właśnie zażywam taką pigułkę i ten dzień przeżywam zupełnie w innym nastawieniu do tych różnych trudności, które mnie czekają. I myślę, że każdemu się to przyda, niezależnie od tego, czy to jest osoba bardzo utrudzona, czy mniej utrudzona. No każdy z jakimiś tam kłopotami się musi mierzyć. Dla wszystkich.
Czyli wszystkim dedykujemy tę książkę. Jesienna pora to taka smutna pora roku. Bardzo wielu osób właśnie ją jakoś tak przeżywa wewnętrznie przez różnego rodzaju takie trudne myśli, zmagania się z sobą samym, więc sam tytuł Kwiatki, warto sięgnąć rzeczywiście po te myśli, tak jak pani redaktor powiedziała, aby zażyć te tabletki nadziei. Dziękuję ślicznie za rozmowę i pozdrawiam bardzo gorąco.
Dziękuję ślicznie, szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji Czytać, aby być mądrym, rozmawialiśmy z panią redaktor Martą Wielek. Książka zatytułowana Kwiatki księdza Dolindo. Przypomnę raz jeszcze numery telefonów do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. 94 373 11 60. 94 373 11 60 lub końcówka 61 lub 62. W dzisiejszej audycji rozmawialiśmy o dwóch propozycjach wydawniczych. Pierwsza z nich to książka pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kucharczyka, Historia Polski 1914-2022, i druga książka Kwiatki księdza Dolindo, wydawnictwo krakowskie M.